Ponownie wracamy do naszego rozważania wszystkiego, czego Jezus nauczał, do Ewangelii Mateusza, 28 rozdziału i 20 wiersza. Znajdujemy tam przykazanie, któremu moim zdaniem jest posłusznych bardzo niewielu pastorów i nauczycieli. Jezus nakazuje nam w tym fragmencie iść do wszystkich narodów, czynić z nich uczniami, chrzcić ich, a następnie nauczać, czynić wszystkiego, co Jezus rozkazał. Wielkie posłanie nie zostaje zrealizowane, dopóki tego nie robimy. A to wymaga więcej pracy niż tylko przyprowadzić ludzi do Chrystusa. Co może wydarzyć się w jednej chwili? Tu jest praca na całe życie, by doprowadzić ludzi do jakości życia, które opisuje Jezus w swoim nauczaniu. To nie jest niezależne od służby ewangelizacji i pracy misyjnej. Obie te służby muszą się uzupełniać. Tak jak już wcześniej to ilustrowałem przez rękę, która wkłada jedzenie do ust, to jest obraz ewangelizacji, ale później następuje proces trawienia, przez który to jedzenie staje się częścią naszego ciała. I to jest obraz pozostałych służb, które kontynuują tę pracę i sprawiają, że ten nawrócony człowiek staje się użytecznym, owocnym członkiem ciała Chrystusa. I czytaliśmy z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału, aby zobaczyć to, czego Jezus nauczał i czego nakazywał, aby każdy jeden wierzący to czynił. I tak na przykład Jezus mówił, że musimy odrzucić wszelki gniew. W Starym Przymierzu standardem było odrzucenie morderstwa. Nie wolno było nikogo zamordować. W Ewangelii Mateusza 5:21. Ale Jezus podnosi ten standard w 5:22 i mówi, nie wolno ci się gniewać. I muszę tutaj dodać słowo wyjaśnienia, ponieważ jest gniew, który nie jest grzeszny, ale jest też gniew, który jest grzeszny. Tą różnicę widać w liście do Efezjan w 4 rozdziale, gdzie mamy przykazanie, to jest przykazanie, które mówi, gniewajcie się. Efezjan 4:26. Ale nie grzeszcie. Gdybym więc miał sparafrazować ten wiersz, to powiedziałbym, że gniew, który może mieć miejsce w naszym życiu, nie może być grzeszny. A gdy Jezus podnosi poprzeczkę w porównaniu ze Starym Testamentem, który mówił nie morduj, do poziomu nie gniewaj się, musimy rozumieć, jaki jest właściwy gniew i jaki jest niewłaściwy gniew. I tak jak już mówiłem we wcześniejszym naszym rozważaniu, jeżeli nie rozumiemy jakiegoś wiersza właściwie, powinniśmy popatrzeć na nasz duchowy słownik, na słowo, które stało się ciałem, na życie Jezusa Chrystusa, który nazwał się światłością świata. I w nim było światło, a to światło jest życiem ludzi, jak czytamy w Ewangelii Jana 1:4. A więc to w życiu Jezusa widzimy światło, które wyjaśnia każdy wiersz w Piśmie Świętym. Gdy więc czytamy, gniewajcie się, ale nie grzeszcie, i próbujemy zrozumieć, jaka jest różnica między grzesznym gniewem a właściwym gniewem, musimy patrzeć na światło w życiu Jezusa Chrystusa. Kiedy On się gniewał, a kiedy się nie gniewał. Na przykład w Ewangelii Marka w 3 rozdziale i w 5 wierszu czytamy, że gdy Jezus był w synagodze, spojrzał z gniewem na ludzi, którzy przeciwstawiali się uzdrowieniu człowieka z uschłą ręką. Jezus się złościł na faryzeuszy, którzy byli bardziej zainteresowani przestrzeganiem rytuału szabatu niż uzdrowieniem sparaliżowanego człowieka. A więc to jest właściwy gniew, który pojawia się w naszych sercach, gdy widzimy religijnych ludzi, którzy są bardziej zainteresowani swoimi rytuałami niż ludźmi. Religijnych ludzi, którzy są bardziej zainteresowani swoim rytuałem niż pomocą sparaliżowanym ludziom. Tak wielu chrześcijan dzisiaj jest sparaliżowanych porażką wobec grzechu. A jeśli religijni ludzie są bardziej zainteresowani tym, żeby ludzie dawali dziesięcinę, niż żeby byli wolni od grzechu, są dokładnie w tej samej kategorii, co ci faryzeusze, którzy nie pozwalali na uzdrowienie tego sparaliżowanego człowieka, ale kładli większy nacisk na to, by ludzie dawali dziesięcinę i przestrzegali szabatu. I dzisiaj jest wielu takich pastorów i nauczycieli. Nie są zainteresowani ratowaniem ludzi z mocy grzechu, ale kładą wielki nacisk na to, żeby żeby ludzie dawali dziesięcinę. I również dzisiaj Jezus patrzy na takich ludzi z gniewem, gdyż On nie przyszedł na ziemię po to, żeby ludzie płacili dziesięcinę, ale przyszedł, aby wyzwolić ludzi z grzechu. Jezus nie umarł na krzyżu, żeby wyzwolić ludzi do płacenia dziesięciny, ale umarł na krzyżu, aby wyzwolić nas z mocy grzechów. Jego imię brzmi Jezus, Mateusz 1,21. I On przyszedł, aby wyzwolić nas z naszych grzechów. Gdy więc inni przeszkadzają w wyzwoleniu ludzi z grzechów, mówiąc, nie idź, nie słuchaj tego człowieka, bo on głosi wyzwolenie z grzechu, a słuchaj się mnie, bo ja mówię ci, jak masz płacić dziesięcinę. Jezus złości się na takich ludzi. I jeśli masz społeczność z Jezusem Chrystusem, tak samo będziesz się gniewał na takich ludzi, którzy uniemożliwiają innym wyzwolenie z grzechu. Kolejny przykład znajdujemy w Ewangelii Jana w 2 rozdziale, gdzie czytamy o tym, jak Jezus poszedł do świątyni, z której wypędził handlarzy i wymieniających pieniądze. Czytamy tutaj, że zrobił bicz, powywracał stoły, Jana 2,15, i powiedział, wynieście to stąd. I zrobił to w gniewie, także uczniowie przypomnieli sobie, że jest napisane, gorliwość o twój dom pożera mnie. Gorliwość o czystość Bożego domu powinna nas prowadzić do gniewu, gdy widzimy ludzi, którzy dorabiają się pieniędzy na religii, gdy widzimy ludzi zarabiających pieniądze na imieniu Chrystusa i wykorzystujących biednych ludzi, tak jak ci sprzedawcy gołębi i owiec, którzy wykorzystywali biednych ludzi, oferując im sprzedaż gołębi, owiec, aby mogli je złożyć na ofiary, ale wszystko tam było droższe niż na rynku, ponieważ oni mieli wielkie narzuty. Jezus się rozgniewał i wypędził ich na targowisko, aby tam robili swoje interesy. Świątynia, Boży dom, nie jest miejscem do robienia pieniędzy. A dzisiaj mamy wielu kaznodziejów, którzy chcą robić pieniądze na chrześcijaństwie. Używają telewizji i różnych innych środków, gromadząc dla siebie bogactwo, kupując wielkie domy, latając samolotami. A co Jezus by robił, gdyby dzisiaj był między nami? Z pewnością wpadłby w gniew na takich ludzi, ponieważ oni obrażają Boże imię, wykorzystując biednych ludzi. To jest więc właściwy rodzaj gniewu, który widzimy w Chrystusie. Kiedy On widzi biednych ludzi, którzy są wykorzystywani, kiedy widzi ludzi robiących pieniądze na religii, wykorzystujących niewiedzę innych, Jezus się gniewał. I gdy widzimy to dzisiaj, jeśli sami się nie gniewamy, nie jesteśmy podobni do Chrystusa. Jeśli natomiast jesteśmy do Niego podobni, będziemy się gniewać. Gdy zobaczymy ludzi w telewizji czy na podium, w Boże, którzy próbują robić pieniądze na chrześcijaństwie, wykorzystując religię do ograbiania biednych ludzi. A teraz spójrzmy na miejsca, gdzie Jezus się nie gniewał. Czytamy, że nazywano go Belzebubem, księciem demonów. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 12 rozdziale. Gdy Jezus wypędził z człowieka demona, który był głuchy i niemy, otaczające tłumy, które to widziały, były podekscytowane i zaczęli wołać, to jest syn Dawida. Zobaczcie, jak wielki cud uczynił. Uwolnił tego człowieka. Ale faryzeusze byli zazdrośni, a usłyszawszy to powiedzieli, Mateusza 12,24, On wypędza demony przez władcę demonów. Nazywali Jezusa szatanem. Wyobraźcie sobie, że ktoś was nazywa szatanem, gdy służycie Panu. A wiecie, co Jezus odpowiedział? Wiersz 32. Jezus mówi, ja jestem tylko synem człowieczym. Jestem zwykłym człowiekiem. Kto powie coś przeciwko mnie, będzie mu przebaczone. Ale uważajcie, żeby nie mówić przeciwko Duchowi Świętemu. On się nie złościł, gdy ludzie nazywali go diabłem. Jezus przyjmuje pokorną postawę Syna Człowieczego i mówi, że to będzie ludziom przebaczone. A był przecież wszechmogącym Bogiem, którego nazywali diabłem. Ale On się nie złościł i przebaczał im. Prawdziwy chrześcijanin nie będzie się złościł, kiedy ludzie go wyzywają. Gdy będą mówić, że jest diabłem, świnią, psem czy czymkolwiek, to nie ma znaczenia. Jeśli jest podobny do Chrystusa, przebaczy im i nie będzie się na nich złościł. Nie będzie zachowywał w sercu goryczy czy złości przeciwko tym, którzy go tak wyzywają. Kolejny przykład widzimy, gdy Jezus stoi przed arcykapłanem podczas swojego procesu i plują mu w twarz. I on znowu się nie złości. Policzkują go, a on się nie złości. A więc podobnie, gdy ludzie nas atakują fizycznie, plują nam w twarz, jeśli wpadamy w złość, nie jesteśmy podobni do Chrystusa. Widzimy więc tutaj różnicę między gniewem gniewem, który jest grzeszny, a gniewem, który nie jest grzeszny. Grzeszny gniew ma miejsce wtedy, gdy ludzie mówią coś przeciwko mnie albo robią mi coś złego, a ja się na nich złoszczę. Moja wygoda zostaje zakłócona i ktoś sprzeciwia się mojej woli, czy to jest żona, czy sąsiad, czy wróg, czy ktokolwiek. Jeśli się złościmy w takich sytuacjach, to nie jesteśmy podobni do Chrystusa. Musimy przezwyciężyć tego typu gniew. Duch Święty przychodzi, aby pomóc nam zwyciężyć i uczynić nas podobnych do Chrystusa, który się nie złościł, gdy ludzie nazywali go diabłem czy pluli mu w twarz. Bardzo niewielu chrześcijan chce być podobnych do Jezusa Chrystusa, ale wszyscy chcą iść do nieba. Kiedy pytam chrześcijan, ilu z nich chce być podobnych do Jezusa Chrystusa, zanim umrą, okazuje się, że jest ich bardzo niewielu. I to jest problem. I obawiam się, że wielu z tych ludzi w ogóle nie jest chrześcijanami, ale są tylko nominalnymi chrześcijanami, bo urodzili się w chrześcijańskiej rodzinie, ale nie poddali swojego życia pod panowanie Jezusa Chrystusa. I jeśli chodzi o Boga, w Jego oczach nie są w ogóle chrześcijanami. I czeka ich wielkie zaskoczenie, gdy Chrystus powróci i przekonają się, że w ogóle nie są chrześcijanami. Ponieważ nie możesz stać się chrześcijaninem przez narodzenie się w chrześcijańskiej rodzinie, ale musisz dokonać osobistego wyboru. W Starym Testamencie widzimy Żydów, którzy stawali się Żydami przez naturalne narodzenie się w żydowskiej rodzinie, ale stanie się chrześcijaninem nie odbywa się przez naturalne urodzenie. Tu jest wymagane duchowe narodzenie, a to przychodzi, gdy pokutujesz ze swoich grzechów i przyjmujesz Chrystusa jako Twego Pana. I właśnie z tego powodu wielu ludzi nie traktuje poważnie naśladowanie Chrystusa na ziemi. Prawdziwy chrześcijanin będzie się starał żyć jak Chrystus na tej ziemi, zanim pójdzie do nieba. Gdy więc taki chrześcijanin czyta przykazanie, gniewajcie się, ale nie grzeszcie, chce się dowiedzieć, co to znaczy. Jaki rodzaj gniewu jest grzeszny? Pozwólcie, że to powtórzę. Jeśli widzicie kaznodzieję, który próbuje dorobić się pieniędzy, wyciągnąć je od biednych ludzi, w imię chrześcijaństwa, a was to nie złości, nie jesteście podobni do Chrystusa. Grzeszycie. Powinniście się gniewać, ponieważ to gniewało Chrystusa, kiedy On widział ludzi dorabiających się na religii. Kiedy zaś się gniewasz, gdy ludzie cię opluwają, czy nazywają diabłem, albo krzywdzą cię w jakiś sposób, wtedy także grzeszysz, ponieważ jest to niewłaściwy rodzaj gniewu. I kiedy patrzymy na wielu chrześcijan dzisiaj, ludzi tego świata, złoszczą się z niewłaściwych powodów. Złoszczą się, gdy ludzie wyrządzają im krzywdę, ale nie złoszczą się, gdy Boże imię jest w pogardzie. Złoszczą się, gdy ich własne imię jest w pogardzie. Jezus uczył nas, byśmy modlili się: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, nie niech się święci moje imię, ale niech się święci Twoje imię. Nieważne, co ludzie o mnie mówią, czy o mojej rodzinie, to nie ma znaczenia, ale niech imię naszego Pana będzie uwielbione. I jeśli to jest nasza modlitwa, tak jak Jezus nauczył nas, byśmy się modlili, wtedy będziemy gniewać się we właściwym momencie, a wyzbędziemy się grzesznego gniewu. To jest niezwykle ważne, byśmy to właściwie zrozumieli. To jest znaczenie Efezjan 4 rozdziału, gdzie czytamy w wierszu 26: gniewajcie się, ale nie grzeszcie. A jeszcze dalej, 5 wierszy niżej, w wierszu 31, czytamy: odrzućcie wszelką złość. To może wydawać się jakaś sprzeczność. Efezjan 4:26 i 4:31. W jednym miejscu czytamy: gniewajcie się, ale nie grzeszcie, a w drugim miejscu: odrzućcie wszelką złość czy gniew. Jaki gniew musimy odrzucić? Ten, który wynika z naszego samolubstwa, skoncentrowania się na sobie. Ten jest grzeszny. A jaki gniew powinien nam towarzyszyć? Ten, który wynika ze skoncentrowania się na Bogu, z naszego pragnienia, by Boże imię było uwielbione. Powinniśmy trapić się tym, że Boże imię nie jest uwielbione na ziemi. I w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale Jezus mówi o kolejnej niewłaściwej postawie. Pierwsza niewłaściwa postawa, o której mówił, to gniew. Gniew jest niewłaściwą postawą, której musimy się pozbyć z naszego życia. Kolejna niewłaściwa postawa, która jest poważnym problemem dla wielu chrześcijan i w ogóle dla ludzi, to grzeszne pożądanie seksualne. Patrzenie na kobietę, pożądając jej w swoim sercu. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, że standardem Starego Przymierza było niedopuszczenie do cudzołóstwa w ciele. Tak długo jak nie dotykasz kobiety, która nie jest twoją żoną, nie dopuszczasz się cudzołóstwa z nią, wszystko jest w porządku. Taki był standard Starego Testamentu. Ale Jezus podniósł ten standard, tak jak już mówiłem na wcześniejszym wykładzie. Mojżesz poszedł na górę i zszedł z 10 przykazaniami, a Jezus wszedł na górę i głosił kazanie na górze, podnosząc poziom wymagań wobec tych 10 przykazań, odnosząc się do ducha, który stoi za tymi przykazaniami, mówiąc, że gniew jest jak morderstwo, a pożądanie oczyma jest jak cudzołóstwo. Innymi słowy, można dopuścić się cudzołóstwa w umyśle. Jezus mówi, że w oczach Boga to jest cudzołóstwo, ponieważ to wewnętrzne życie jest nieczyste. Faryzeusze koncentrowali się na zachowaniu swojego zewnętrznego życia w czystości. Czyścili kielich na zewnątrz. I chrześcijanin, który na zewnątrz zachowuje czystość, ale wewnętrznie jest nieczysty, jest po prostu faryzeuszem. Jest w drodze do piekła, czy o tym wie, czy nie. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z powagi tego. W ciągu ostatnich 35 lat z wielkim naciskiem głosiłem przeciwko 2 zasadniczym grzechom, czy też może 3 czy 4 grzechom, jeśli dodam jeszcze inne. Ale w szczególności te 2 grzechy. Gniew i grzeszne seksualne myśli. I ludzie pytają mnie, dlaczego tak dużo przeciwko temu głoszę. Więc ja odpowiadam, że Jezus w pierwszej kolejności odniósł się do tych 2 grzechów, gdy powiedział, że nasza sprawiedliwość musi być większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy. To jest pierwszy powód. W kazaniu na górze, po tym jak Jezus powiedział, że wasza sprawiedliwość musi być większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy, którzy byli bardzo religijnymi ludźmi. I pierwsze 2 grzechy, które Jezus zaraz po tym wymienia, to gniew i grzeszne seksualne pragnienia. To jest pierwszy powód, dla którego przeciwko temu głoszę. A drugi powód, dla którego przeciwko temu głoszę, jest taki, że w kazaniu na górze Jezus mówi, że każdy, kto się oddaje tym grzechom, jest w niebezpieczeństwie znalezienia się w piekle. Większość ludzi w to nie wierzy. A Jezus w odniesieniu do tych właśnie 2 grzechów mówi o ogniu piekielnym. Więc te 2 grzechy muszą być bardzo poważne. Są jeszcze inne grzechy, do których Jezus się odnosi w Ewangelii Mateusza 5, 6 i 7. Ale w odniesieniu do nich Jezus nie mówi o karze piekła. Ale w odniesieniu do tych 2 grzechów, gniewu i grzesznych pożądliwości seksualnych, Jezus mówi, że tu jest niebezpieczeństwo piekła. Wiersz 22, druga część tego wiersza mówi, że taki podlega karze ognia piekielnego, a gdy mówi o pożądaniu kobiety w sercu, to samo mówi w wierszu 29. Twoje ciało może być wrzucone do ognia piekielnego. I podobnie w wierszu 30. Twoje ciało może być wrzucone do ognia piekielnego. Zwróćcie na to uwagę. To są tylko te 2 przypadki, gdzie Jezus w kazaniu na górze odnosi się do ognia piekielnego. Co do gniewu i co do grzesznych seksualnych pożądliwości. A więc to muszą być bardzo poważne grzechy w Bożych oczach. I dzisiaj niewystarczająco dużo przeciwko temu się głosi. Czy pamiętasz, kiedy ostatni raz słyszałeś kazanie o przezwyciężeniu gniewu? Ja nie przypominam sobie takiego kazania w całym moim życiu. Od 52 lat przemieszczam się po różnych sektorach Kościoła i słyszałem wielu kaznodziei głoszących w telewizji, na kasetach, na płytach CD i w wielu, wielu kościołach. I nie przypominam sobie kazania na temat przezwyciężania grzesznych seksualnych sposobów myślenia. Dlaczego diabeł powstrzymuje kaznodziejów przed głoszeniem przeciwko tym 2 sferom? Po pierwsze, wielu kaznodziejów nie ma nad tym zwycięstwa, więc jak mogą o tym mówić? A po drugie, wielu kaznodziejów jest zainteresowanych bardziej tym, żeby ludzie dobrze na zewnątrz wyglądali i dawali pieniądze na Kościół. Jest więc wielka potrzeba, by głosić na ten temat, o którym Jezus tak wiele miał do powiedzenia. To są 2 rzeczy, o których Jezus powiedział, że mogą doprowadzić człowieka do piekła. A to jest dość poważna rzecz. Jezus bierze 10 przykazań i pokazuje, co się za nimi kryje. Nie musisz otwierać Ewangelii Mateusza 5 rozdziału, żeby zrozumieć, że pożądanie żony twojego brata jest grzechem. Jezus mówi, ktokolwiek Nie ma znaczenia, czy wierzący, czy niewierzący, który patrzy na kobietę i pożąda ją w swoim sercu, dopuszcza się cudzołóstwa. Mówimy tutaj o silnym pożądaniu. I kto to robi, już popełnia cudzołóstwo w swoim sercu. Jezus twierdzi, że jest to tak poważne, że jeśli twoje oko jest ci powodem do upadku, to masz je wyłupić. Innymi słowy, musisz bardzo radykalnie podejść do pożądania oczyma. Musisz zachowywać się jak niewidomy człowiek. To jedyny sposób, by to przezwyciężyć. Nie możesz do tego lekko podchodzić i mówić, ja tylko podziwiam piękno, które Bóg stworzył. Możemy ten grzech usprawiedliwiać na wiele różnych sposobów i wielu ludzi tak robi. I kiedy jesteśmy lekkomyślni w tej kwestii, w jakimś momencie życia możemy nawet popaść w fizyczną pożądliwość i cudzołóstwo, jak wielu pastorów się o tym przekonało. Na całym świecie. I tak jak powiedziałem, nie potrzebujemy nawet Biblii, żeby zrozumieć, że to jest złe. Podam wam przykład człowieka, który nie miał Biblii, a mianowicie Hiob. Księga Hioba jest pierwszą biblijną księgą, która została napisana. Nie ma w niej żadnych odniesień do Abrahama, Izaaka i Jakuba. W każdej innej księdze znajdziemy takie odniesienia. Ale nie w księdze Hioba. Nie ma odniesienia do Mojżesza. Hiob żył gdzieś w czasach Abrahama, z pewnością przed Mojżeszem. A Mojżesz napisał Księgę Rodzaju. A księga Hioba musiała być napisana wcześniej. I jest tam tyle szczegółów dotyczących całej tej długiej rozmowy, że z pewnością sam Hiob musiał to napisać. I jedną z rzeczy, którą Hiob napisał, i pamiętajmy, że jest to na wiele lat przed spisaniem prawa mojżeszowego. I Hiob nie miał zrozumienia 10 przykazań i nie posiadał Biblii. I nie miał społeczności z innymi, ale był samotnym, pobożnym człowiekiem. Ale posiadał bojaźń Bożą w swoim życiu. Liczył się z Bogiem i odwracał się od wszystkiego, co było złe. I starał się żyć pobożnie, czemu zaświadczył sam Bóg w 1 rozdziale i 8 wierszu. Nie ma nikogo równego mu na ziemi. To człowiek doskonały i prawy, bojący się Boga i stroniący od zła. Jaki był jego stosunek do kobiet? W 31 rozdziale i 1 wierszu Hiob mówi, zawarłem przymierze ze swoimi oczami. Jak mógłbym więc myśleć o pannie, czyli o kobiecie, która nie jest moją żoną? Czy Bóg nie widzi moich dróg? 4 wiersz. I nie liczy wszystkich moich kroków? I 9. Jeśli moje serce uwiodła kobieta, i jeśli czyhałem pod drzwiami swego bliźniego, to znaczy, gdy jego tam nie było. Wtedy 10 mówi, niech Bóg ukaże moją żonę, bo to jest haniebny czyn. 11. Kto go tego nauczył? Nie było Starego Testamentu, nie było Nowego Testamentu w tamtych czasach, nie było Biblii, ale jego respekt wobec Boga pouczał go, że nawet jeśli zgrzeszy oczyma, jak czytamy w 1, to będzie grzech przeciwko wszechmogącemu Bogu. I to byłaby katastrofa w jego życiu, jak mówi w 3 wierszu. A więc to, co Jezus wyjaśnia w kazaniu na górze, w pewnym sensie nie jest niczym nowym, czego ludzie bojący się Boga nie wiedzieli. Jestem przekonany, że Jan Chrzciciel o tym wiedział. Zanim Jezus o tym zaczął mówić, Hiob o tym wiedział. Każdy, kto liczy się z Bogiem, nawet jeśli nie ma Biblii, tak jak Hiob, dojdzie do wniosku, że jeżeli patrzę na kobietę z seksualnym pożądaniem, na kobietę, która nie jest moją żoną, to jest grzech przed Bogiem. Coś wewnątrz nas mówi nam, że to jest niewłaściwe. To jak kradzież. Bóg ci tego nie dał. Nawet jeśli nie masz Biblii, twoje sumienie mówi ci, że jeśli ukradniesz coś, co do ciebie nie należy, to jest grzech. Nie potrzebujesz przykazania, które ci to powie. Twój szacunek do Boga ci to powie. I dokładnie tak samo jest tutaj. To cudowne o tym pamiętać i rozumieć, że to, co Jezus tutaj mówi, Hiob już o tym wiedział. 2000 lat, zanim Jezus kiedykolwiek to powiedział. Zanim Biblia była dostępna dla kogokolwiek na ziemi. A więc jakie wymówki może mieć chrześcijanin dzisiaj, który ma Biblię, a wielu z nas ma wiele tłumaczeń i każde z nich mówi to samo? Dlaczego więc tak wielu chrześcijan dzisiaj lekko podchodzi do pożądliwości oczu? Dlatego, że brak jest dzisiaj fundamentalnej bojaźni Bożej w ludzkich sercach. Hiob ją posiadał. Dzisiejsi chrześcijanie mają wiedzę biblijną, ale nie mają bojaźni Bożej. Ludzie idą do szkół biblijnych i zdobywają doktorat z teologii. Studiują Biblię i nadal pożądają innych kobiet. Czego nas to uczy? Że cała ta wiedza biblijna w głowie i zdobycie tytułu z seminarium biblijnego nie czyni nas świętymi. Mamy tak wiele wiedzy biblijnej i tak wiele tłumaczeń biblijnych. Mamy korkondancję, Biblię na telefonie komórkowym, Biblia na płytach kompaktowych. Ludzie mogą słuchać jadąc samochodem i mimo tego wszystkiego obfitość wiedzy jest tak niewiele bojaźni Bożej. To, co próbuję powiedzieć, jest, że Jezus w kazaniu na górze nauczał, jest wiele rzeczy, które powinniśmy wiedzieć, nawet bez sięgania po Biblię. Jeśli mamy szacunek wobec Boga, wiele z tych rzeczy staje się dla nas jasnych, że gniew jest grzeszny, pożądanie kobiet jest grzeszne i inne rzeczy, które są tu zapisane. I to nie z powodu braku wiedzy ludzie trwają w grzechu, ale z braku szacunku wobec Boga. Bojaźń Pana jest początkiem mądrości. To jest ABC chrześcijańskiego życia. A jeśli tego nie masz, to choćbyś nie wiadomo, ile studiował Biblię, choćbyś nie wiadomo, ile słuchał kazań, to cię nie uczyni świętym. Pomódlmy się. Niebiański Ojcze, gdy uniżamy się przed Tobą i przed Twoim Słowem, pomóż nam rozumieć powagę tych grzechów, jak ich nienawidzisz i jak one niszczą naszą relację z Tobą. Pomóż nam nabywać bojaźni i szacunku wobec Ciebie. Z pokorą prosimy w imieniu Jezusa. Amen.